środku dnia.
Grzebi mokre ściany w mieszkaniu. Tak buduje znany wielkopolski deweloper, zresztą nie tylko on. Szymon Wabich mieszka z żoną i trójką dzieci w wybudowanym 4 lata temu domu w Szeregowym w podpoznańskich Pobiedziskach. Budynek ma liczne wady, ale najgorzej jest w mieszkaniu, w którym regularnie pojawia się pleśń. Na miejsce wybrał się nasz reporter Krzysztof Polasik.
Dokładnie widzimy zarodki świeżo oczyszczonej ściany grzybów. No za wilgocią. Jest cała mokra szyba, jest wszystko mokre pod balkonem. Jak również cała ściana, która jest wyjściowa, jest cała zawilgocona, jak również tutaj, nie? Pan, nie wiem, czy pan fotograf zrobił zdjęcie.
Też to widać, że błyszczy, to charakterystyczne.
No błyszczy charakterystyczne, po prostu to się osadza i ta wilgoć no musi gdzieś po prostu tutaj zostać. Nie ma kompletnie wentylacji. Panowie z Artbudu twierdzą, że mają projekt z 2016 roku. Wykonywali budowę w 2018, w 2019 oddali. Moim zdaniem, według przepisów, które obowiązywały już od 2016 roku, jest rozporządzenie, że w każdym pomieszczeniu, w którym znajduje się okno, powinien być nawierzchnik. Panowie tego nie przyjmują do wiadomości. Nie wiem czemu. Jak uzyskali, że tak powiem, pozwolenie na budowę? Nie wnikam.
A koszty tego malowania, które pan robił przed naszym klientem?
Zrobiłem osobiście.
Ile to mogło być?
Około 450 zł. Poszło 30 litrów farby na wszystkie pokoje, przedpokój, kuchnię z salonem. Do tego zapłaciłem 1000 zł firmie, która przyjechała chemicznie i szorowarką wyczyścić mi płytki, ponieważ ja grzyba również miałem na płytkę. Zwykłym mopem parowym czy czymkolwiek chemią nie szło ruszyć grzyba. Po prostu odbarwiły mi się fugi. I przyjechał pan z szorowarką z firmy zewnętrznej, jeszcze nie uzyskałem faktury, mam ją dostać na dniach. Wyszorował, jakąś chemię nałożył, aż się dosłownie pieniło, wyszorował całą podłogę i dopiero w tym momencie żona stwierdziła, że nie, malujemy, bo idą święta, dosyć. Tak naprawdę odmalowujemy to mieszkanie co rok, co dwa lata.
Takich nowych mieszkań z problemami jest dużo, mówi mecenas, Piotr Sieńko z Fundacji Ochrony Praw Konsumentów SNP.
Ilość przedsięwzięć deweloperskich jest obecnie bardzo duża, zatem rośnie także ilość sporów przeciwko deweloperom. Nie jestem w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy z ilością rozpoczętych budów także spada jakby jakość tych przedsięwzięć deweloperskich. Na pewno istotna jest weryfikacja samego dewelopera już na samym początku, jego portfolio oraz weryfikacja umowy deweloperskiej. Jeżeli sprawdzimy, czy deweloper ma już jakieś doświadczenie, kilka budów, to możemy z jakimś prawdopodobieństwem zakładać, że kolejne także będą dobrze wykonane. Natomiast musimy mieć świadomość, że nie zawsze mimo tego tak jest, tak? Ale nie jesteśmy w tym wypadku także bezbronni, ponieważ przepisy prawa pozwalają nam na stosowne dochodzenie roszczeń w przypadku, jeżeli lokal, który kupiliśmy, ma jakieś wady. Istotnym aspektem jest też na samym początku, kiedy odbieramy lokal, żeby już w tym protokole odbioru lokalu, na ile to jest oczywiście możliwe, stwierdzić poszczególne wady. Można w tym zakresie też skorzystać z usług specjalistów z zakresu budownictwa, którzy jakby przychodzą nam z pomocą na odbiór tego lokalu i mogą swoim fachowym okiem sprawdzić, czy mieszkanie posiada jakieś wady fizyczne, czy zgadza się metraż tego lokalu, czy posiada odpowiednie warunki, takie, które deweloper określił już wcześniej w umowie.
Szymon Wabich zlecił więc ekspertyzę swojego mieszkania. Podczas badań tynku na głębokości 3,4 cm stwierdzono wilgotność nawet powyżej 12%. To najgorsza w tabeli kategoria mokry. Autor ekspertyzy, szukając przyczyn, wskazuje na liczne błędy dewelopera. To m.in. zła izolacja przeciwwilgociowa, brak nawiewników okiennych czy nieprawidłowo działająca wentylacja. Szacunkowy koszt naprawy to blisko 70 tysięcy złotych. Właściciel zapowiada więc pozwanie dewelopera.
Roku, półtory przepychania się z deweloperem, przyjechali, poprawili elewację, ale stwierdzili, że elewacja była dobrze. Ja nie widzę problemów. Pisaliśmy pisma i dostaliśmy odpowiedzi. Pisaliśmy przez prawnika, odezwali się, w tym momencie przyjechali tą elewację poprawiać. To było wszystko. Dalej problemy zgłaszaliśmy. Przewinęliśmy się przez chyba kilkunastu pracowników Artbudu, bo od pani jednej, pani drugiej, potem był trzeci pan, który również był przedstawicielem i czwarty również pan przyjechał tutaj i każdy stwierdza, że jest problem, bo jest zawilgocenie w pomieszczeniu.
To jest tylko stwierdzenie. Nie mówią, że to jest wina wykonania. Pyta pan ich...
No pytałem się, ale to jest pan, który, że tak powiem, przychodzi i się nie odzywa. Wykonał pomiary, a jak się spytałem po roku, czemu mój grzejnik zaczyna rdzewieć, to powiedział mi, że była mikrorysa na grzejniku. Ja mówię, jeżeli dobre, proszę pana, jeżeli stwierdza pan, że była mikrorysa, ja tego grzejnika nie zdejmowałem, to go wymieńcie.
Do czego teraz dążycie razem z prawnikiem?
Teraz z prawnikiem dążymy do tego, aby deweloper zapłacił nam koszt, który jest wyliczony na podstawie remontu tego mieszkania. W nim są zawarte koszty remontu ścian, zastosowania zabezpieczenia przeciwwilgociowego i poprawy wentylacji. Nasz punkt zero, żeby tak jak mówiłem, wyjść.
A odszkodowanie?
Za życie tutaj jak najbardziej. Chciałbym, ale z tego co wiem, to jest to bardzo ciężki temat i szeroko zakrojony, ponieważ musiałbym dzieci, że tak powiem, stresować. Musiałbym ich wysłać do lekarza. Póki co i oby jak najdłużej, do końca życia są na razie zdrowe. Wiem, że grzyb czy pleśń jest elementem, który dopiero po jakimś tam czasie oddaje swoje skutki, ale póki co są to przeziębienia, jakieś tam drobne infekcje.
Rodzina pana Szymona ma jeszcze niecały rok gwarancji i jednocześnie rękojmi deweloperskiej. Czym różnią się właśnie te dwie formy, wyjaśnia mecenas Piotr Sieńko.
Zarówno gwarancje, jak i rękojmie to są takie podstawowe roszczenia przeciwko deweloperowi. Musimy jednak mieć świadomość, że gwarancja ma charakter dobrowolny i nie zawsze przez tego dewelopera jest udzielana. Więc najbardziej powszechnym sposobem dochodzenia roszczeń jest jednak rękojmia. Więc jeżeli nieruchomość ma wadę fizyczną lub prawną, to sprzedawca jest za to odpowiedzialny względem kupującego. I termin na dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi wynosi 5 lat od chwili wydania nam lokalu. Naszym obowiązkiem w tym momencie jest złożenie stosownego oświadczenia do dewelopera, którym żądamy albo obniżenia ceny, a nawet odstąpienia od umowy, chyba że deweloper dokona stosownych napraw, które stwierdziliśmy. Kolejnym jeszcze istotnym elementem, który może warto wspomnieć, jest fakt, że większość kupujących mieszkania od dewelopera ma status konsumenta i ustawa, kodeks cywilny gwarantuje nam ochronę, domniemanie, że jeżeli wada zostanie stwierdzona w ciągu roku, to przyjmuje się, że istniała ona już w chwili wydania lokalu, co znacznie ułatwia dochodzenie roszczeń przeciwko deweloperowi.
A co zrobić, jeśli skończy nam się gwarancja i rękojmia, lub wykonane w ramach tych środków prace nas nie zadowalają? Jeszcze raz mecenas Piotr Sieńko.
W tej sytuacji, jeżeli wyczerpaliśmy tą ścieżkę pozasądową, no to jedynym środkiem jest zniesienie powództwa do sądu. Powództwo o zapłatę z tytułu obniżonej ceny, ewentualnie odstąpienie od umowy albo zastępcze wykonanie tych prac. Jeżeli wada jest tak daleko idąca, że nie jest możliwe jej naprawienie, na przykład zachodzi jakaś wada konstrukcyjna budynku, no to w tym momencie jest to ten najbardziej radykalny krok, ale musimy od takiej umowy odstąpić i żądać zwrotu całej wpłaconej kwoty, no i ten lokal po prostu opuścić w tym momencie.
Tyle mecenas Piotr Sieńko. Artbud od tygodnia nie odpowiedział na nasze pytania. Wiem, że z deweloperem walczy w sądzie także wspólnota mieszkaniowa. Sprawa dotyczy licznych wad i wykonania prac niezgodnie z projektem. Chodzi m.in. o brak opaski wokół budynku i wymaganych balustrad na klatce schodowej. Obecnie trwają mediacje w tej sprawie. W naszym studiu Edmund Przybyłowicz, prezes Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Witam, panie prezesie.
Dzień dobry państwu.
Ta sprawa pana Krzysztofa, o której mówiliśmy przed chwilą, to jest jedna z niewielu, czy wielu spraw, o jakich pan słyszał.
To jest jedna z bardzo wielu spraw, które występują w budownictwie współczesnym, deweloperskim, i ona jest związana z brakiem, powiedziałbym, podstawowej wiedzy przez realizujących te obiekty, jak również z nieprzestrzeganiem norm, które obowiązują, jeśli chodzi o zastosowane materiały.
Panie prezesie, wejdę panu w słowo. Znaczy, oni budują i się nie znają na tym? Czy to jest tak, że jest to kwestia poszukiwania najtańszych rozwiązań albo też niedotrzymywania terminów związanych z technologią przy budowie?
To jest najczęściej poszukiwanie najtańszych technologii, które nie są dostosowane, prawda, do, że tak powiem, warunków atmosferycznych. Bo jeżeli na przykład stosujemy na zewnątrz do budowy ścian cegłę z filkę, która powinna być sucha wbudowana i sucha, że tak powiem, poddana procesom wykończeniowym, a budujemy to w określonych warunkach atmosferycznych, gdzie są opady deszczu czy śniegu, jak w tej chwili. I proszę Państwa, deweloper realizuje to i później, żeby nadrobić, powiedzmy, opóźnienia związane z warunkami pogodowymi, szybciutko to przykrywa styropianem na przykład na zewnątrz. I ta cała wilgoć jest uwięziona w ścianie i powoduje te procesy, które Państwo obserwujecie właśnie.
I to wychodzi też nie od razu, tylko po jakimś czasie.
Po jakimś czasie.
Natomiast chciałem o Pana zapytać o te 12% wilgotności na 3-4 centymetrach. To jest rzeczywiście bardzo dużo. I z czego to wynika? Że skąd się wzięła ta wilgoć?
No ta wilgoć jest między innymi z tego, że jest ściana ocieplona na zewnątrz, jak powiedziałem, styropianem. Wilgoć nie wyszła z jej, prawda, w czasie, że tak powiem, procesu wykończenia, a dodatkowo się nałożyły tutaj, jak widać, sprawy związane z brakiem
wentylacji
czy specjalnych wywieczaków zastosowanych w oknach, które powinny być w tej sytuacji, albo nawietrzaków podokiennych, plus oczywiście to powinno współdziałać z wentylacją ogólną, która zwykle tam jest umieszczona w kuchni, czy tam powiedzmy w pionie łazienkowym, gdzie przebiegają wszystkie przewody.
Ach, panie prezesie, to aż ciarki mnie przechodzą po plecach, jak sobie myślę, że ktoś odkłada pieniądze, potem jeszcze dodatkowo bierze kredyt i właściwie wchodzi w coś, z czego potem ciężko wyjść, bo oczywiście można się procesować, wydawać na prawników, ale i tak satysfakcji pewnie wielkiej nie będzie. Niech pan powie, czy z tego budynku, o którym tutaj mówimy, można coś jeszcze wyciągnąć w cudzysłowie, to znaczy, czy można to naprawić?
No, wszystko można naprawić, tylko nie wiadomo, jakie będą finalne koszty tego wszystkiego, bo to jest konieczne, że tak powiem, szczegółowe badanie zarówno tychże ścian zewnętrznych, jak i ścian wewnętrznych, badanie tych spraw związanych z wentylacją. No i jest pytanie, czy to jest wszystko, czy tam się nie zaczną jakieś procesy związane z osiadaniem fundamentów, pękaniem, bo jak tutaj słyszałem, nie ma jakiejś tam opaski zrobionej przy budynku, prawda? Więc jest pytanie, gdzie się wody, że tak powiem, podziewają powierzchniowe, czy tam nie podstapiają którejś części budynku, czy to się nie skończy właśnie jakimś osiadaniem zwiększonym i w związku z tym zarysowaniami ścian.
W ubiegłym roku w Polsce oddano do użytku 240 tysięcy mieszkań, to jest w skali całego kraju. Rzeczywiście boom taki nastąpił budowlany. W tym roku tych mieszkań, tych budów rozpoczęto zdecydowanie mniej. Myśli pan, że to wpłynie na poprawę jakości? Jak i to, że ceny tych mieszkań zdecydowanie wzrosły w tej chwili, bo dzisiaj jeden z deweloperów ogłosił sprzedaż mieszkań w centrum Poznania, to za metr kwadratowy ceny się będą wahać od 14 do 20 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Czy to sprawi, że takich bubli na rynku nie będzie?
Absolutnie nie można być tego pewnym, ponieważ no, jeśli chodzi o, że tak powiem, siły wykonawcze, umiejętności ludzi, którzy w tym zawodzie, że tak powiem, pracują, to one lawinowo się zmniejszają, prawda? Budownictwo należy do gałęzi, która jest najbardziej, że tak powiem, wrażliwa, jeśli chodzi o wiedzę fachową. I ta wiedza fachowa z racji polikwidowania szeregu szkół zawodowych, prawda, gdzie kształcono rzemieślników z prawdziwego zdarzenia, którzy odbywali uczniowie praktyki i tak dalej, to wszystko, że tak powiem, się wypłaszczyło i my posługujemy się ludźmi przypadkowymi, którzy trafiają do zawodu. Im się wydaje, że jak tam zrobi parę ruchów łopatą, to on jest już budowlańcem, prawda?
Panie prezesie, czy pan zmierza do tego, że te bloki na Ratajach, na Piątkowie, te, które nam się wydają, że są takie może i brzydkie, stare już, niektóre mają prawie 50 lat, że to jest lepszej jakości, to jest nawet z płyty betonowych, tak, żeby betonowych robione, że one one są lepsze niż to, co teraz powstaje?
No, ja mam takie wrażenie, że jeżeli byśmy zadbali o te budynki z tej obśmiewanej wielkiej płyty i wyremontowali je, ale tak poprawnie, wymieniając wszystkie instalacje, wymieniając, powiedzmy, stolarkę okienną, docieplając je prawidłowo, no to te budynki są w stanie dużo więcej przetrwać niż budynki, które realizują w tej chwili deweloperzy.
To trochę przerażające, co pan mówi, że właściwie dzisiaj wydając, nie wiem, 500 tysięcy, 700 tysięcy na mieszkanie, możemy w zasadzie nie być pewni tego, że za 20 lat będziemy mieli gdzie mieszkać? To jest, jak pan to widzi, w takich czarnych barwach?
Tak, to widzę w czarnych barwach, powiem. Niestety.
Ach, proszę państwa, 61 8 6 5 4 6 5 4. Gdyby państwo mieli pytanie do naszego gościa albo chcieli się podzielić swoim doświadczeniem w podobnych sytuacjach, przypomnę, naszym gościem jest dr Edmund Przybyłowicz, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. To serdecznie zapraszam. 61 8 6 5 4 6 5 4. Panie prezesie, pan bardzo często w tej chwili wizytuje budowy i pewnie przy odbiorach. No, jakie są najczęstsze w tej chwili błędy popełniane przez tych, którzy budują?
To znaczy, najczęstsze błędy wynikają ze sposobu wykańczania obiektu. Również są to błędy spowodowane tym, że nieznajomość jest również po stronie projektantów wiedzy odnośnie dysponowanych materiałów. Mam tu na myśli na przykład sprawy cementów, które się stosuje obecnie. My kiedyś posługiwaliśmy się cementami portlandzkimi. Takich cementów już nie produkujemy. Produkujemy cementy żużlowe i popiołowe, czyli cementy grupy CEM2, CEM4.
One są tańsze, rozumiem.
One są tańsze i jednocześnie, ponieważ właścicielami cementowni są albo Francuzi, albo Niemcy, no to w tej chwili oni dyktują, że tak powiem, warunki odbioru, prawda, tych cementów. I sytuacja jest taka, że nie zdają sobie projektanci sprawy, bo posługują się wartościami normowymi, które są podane w eurokodach. Natomiast okazuje się, że zupełnie są inne parametry tychże cementów, bo mają one niższy współczynnik sprężystości, około 30% nawet, wytrzymałość na rozciąganie o połowę mniejszą niż cementy portlandzkie. I również jest sytuacja taka, że jeżeli realizujemy konstrukcję w okresie zimowym, to nawet możemy się spodziewać, że tą wytrzymałość 28-dniową ten beton osiągnie dopiero po 180 dniach. Przy braku znajomości tego faktu przez wykonawcę i projektanta powoduje, że za wcześnie są rozdeskowywane stropy, powiększają się w związku z tym ugięcia tych stropów, no i cały, że tak powiem, pakiet usterek z tym związany.
Panie prezesie, czyli przekładając to na taki zwykły język, jeżeli ktoś na przykład buduje wielokondygnacyjny budynek, to po wylaniu płyty tej pierwszej powinien poczekać 180 dni?
Tak, zimowych, oczywiście.
Czyli do wiosny przynajmniej, żeby
tak,
to...
nie zwalniać z templi.
Żeby to można było... No, a widzimy, proszę państwa, w jakim tempie to powstają niektóre budynki, więc się zdaje, że
jeżeli
to się trzyma jakoś.
Jest
tak.
Deweloper, powiedzmy, 18-miesięczny cykl realizacji bloku wielokondygnacyjnego ma, no to, proszę państwa, no nie trzeba być tutaj, że tak powiem, wizjonerem, co z tego może wyjść. Nic dobrego.
61 865 4654. Gdyby państwo chcieli w tej sprawie, to zachęcam. Teraz chwila przerwy muzycznej i za chwilę wracamy do rozmowy. You ask me where to be. Sin. You ask me where did I fall? I'll say I can't tell you when. Audycja Środku Dnia. Dzisiaj mówimy o błędach w sztuce budowlanej, najkrócej mówiąc. A teraz, proszę Państwa, trochę literatury i lektur, którą pewnie każdy czytał. Stefan Żeromski, Przedwiośnie, Szklane domy. Myślę, że ta koncepcja wtedy potrafiła zaczarować ludzi, potrafiła gdzieś tam chwycić, że można zbudować szklane domy. Dzisiaj mamy szklane domy, okazuje się. Są budowane wielkie wieżowce, które są całe świecące, światło się odbija od tych budynków. Jest to szklane. Panie prezesie, przypomnę Państwu, naszym gościem jest Edmund Przybyłowicz, prezes Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Ta moda się panu podoba na szklane budynki?
No zdecydowanie nie, ponieważ no, proszę państwa, w swoim czasie żeśmy opracowali projekty tak zwanych domów pasywnych, które miały określoną, że tak powiem, ilość otworów okiennych dostosowaną w związku z tym do oszczędności związanych z energią potrzebną do dogrzania takiego domu. Natomiast pojawienie się szklanych domów spowodowało to, że my nie zdajemy sobie sprawy, że pakiet oszklenia, który jest zainstalowany w oknie czy w fasadzie takiej zewnętrznej, proszę Państwa, z biegiem czasu zmienia swoje parametry wyjściowe. I tak na przykład jakbyśmy definiowali współczynnik przenikania ciepła na poziomie 0,6 dla takiego trzyszybowego pakietu szklanego zakopertowanego w specjalnej uszczelce z ekoargonu i osadzony w ramie okiennej, również ocieplanej, to trzeba sobie zdawać sprawę, że po 3 latach z tego współczynnika 0,6 się robi współczynnik 1,6. Jest pytanie, skąd my potem weźmiemy to ciepełko na, no, że tak powiem, dogrzanie tego naszego domu.
Czyli mówimy o tym, że ta izolacja się pogarsza.
Pogarsza się zdecydowanie. I na przykładzie takiego pierwszego z budynków, tak zwanej Andersi, która była w Poznaniu wybudowana, wysokościowego, Państwo możecie zaobserwować, że praktycznie nie ma roku, żeby tam nie wymieniano takich pakietów właśnie elewacyjnych z tym szkłem, ponieważ no albo to zaczyna przeciekać, albo...
Szkło się pogarsza, aż trudno uwierzyć, że szkło takie wydawałoby się trwałe. 61 8654 654, mamy słuchacza. Witamy, dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się. Wie pan, bardzo ciekawy program. Ja niedawno właśnie dołączyłem się do słuchania tego, bo właśnie wróciłem do domu. I muszę panu powiedzieć, że tu pan mówi no, bardzo interesujące rzeczy. Ale z praktyki i z obserwacji, ja jestem budowlańcem, ale budowlańcem ze strony bardziej praktycznej. Już nie pracuję, bo jestem na emeryturze. I muszę panu powiedzieć, że większość domów, które się obecnie buduje, one są źle zbudowane. Szczególnie te nowe budynki. Ja mam na myśli takie no, budownictwo nawet jednorodzinne. I myślę, że kreatorami w budownictwie to są deweloperzy, to, żeby to sprzedać, takie uleganie modzie. No i producenci materiałów budowlanych zachwalają, żeby jak najwięcej sprzedać. Natomiast w obecnych domach nie ma tego, w tych nowych domach takie stawianie, to jest cienka ścianka, kratóweczka, prześwietlenie, za dużo... Źle dobrane są proporcje, tak jak pan mówił właśnie o tych szybach, o tych oknach. Owszem, dużo światła jest w porządku. W lecie taki dom jest przegrzewany. W zimie nie do dogrzania to jest. Jest tyle mankamentów, tyle materiałów jest źle zastosowanych, że to jest aż bije o pomstę do nieba. Ja muszę panu powiedzieć, że moje dzieciaki chciały zbudować sobie domy. No i doszliśmy do pewnego wniosku, że lepiej kupili używane domy, wybudowane w latach, jeden dom wybudowany w latach 60., drugi dom wybudowany w latach 80. I niech mi pan wierzy, te domy doprowadzone do takiego stanu, że zużycie nawet opału jest tak minimalne, bo można zrobić, tak jak pan mówi, dom pasywny, że tego się nie osiągnie w obecnym budownictwie, bo te ściany, nie ma co skumulować tego nawet ciepła. To jest wszystko przewiewne, to jest wszystko eleganckie. To takie wszystko, budownictwo wygląda tak jak elegancka dziewczyna chodząca w mini spódnicę w styczniowy dzień. O, tak to wygląda, wie pan? No to takie brutalne porównanie, ale ja tak to widzę. Mało jest domów zbudowanych w sposób autentycznie taki fachowy i prawdziwy. Także z każdym względem, pod względem nawet instalacji hydraulicznych, pod względem tego mikroklimatu, pod każdym względem to jest sprzedawane po to, żeby to sprzedać, żeby zrobić na tym kasę, ale a ludzie ulegają modzie. Nie? Więc w tym sensie. Także dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy.
I wszystkiego dobrego dla pana inżyniera, który był naprawdę ciekawe rzeczy. Dziękuję, do widzenia.
Dziękuję.
Bardzo panu dziękujemy. Znaczy tak, panie prezesie, żeby tak katastroficznie nie zabrzmiała ta nasza audycja, że w zasadzie nie ma co robić, nie ma co kupować. Znaczy podejrzewam, że przy wielu odbiorach pan jest. Znaczy, że są firmy, tu może niekoniecznie podajmy nazwy, którym można pewnie zaufać i jednak no są pewnie domy, które można kupić. No tylko właśnie, jak zwykły konsument ma się o tym dowiedzieć, że owszem, no może zaufać, albo czy zatrudnić specjalistę, który mu to powie, jak to jest?
No, proszę państwa, żeby być, że tak powiem, jeżeli ktoś jest zainteresowany w jakimś rejonie miasta i chce tam nabyć, powiedzmy, mieszkanie w realizowanym osiedlu, to proszę państwa, powinien się tą sprawą interesować znacznie wcześniej. Obserwować, jak to ten proces budowlany przebiega.
Ale jak się ktoś nie zna, wie pan, no, skąd ja mam wiedzieć, czy to dobrze...
To wtedy poszukać jakiegoś kumpla.
Aha, kogoś, kto powie, zobacz, co oni tu robią.
I wtedy zrobić sobie taką wycieczkę, bo to w końcu nie kosztuje 5 groszy, prawda? To, co chcemy kupić, tylko wiele, wiele tysięcy złotych i że tak powiem, trzeba to prześwietlić. No niestety.
Mamy słuchaczy, pan Piotr, pan Michał, dzień dobry. Najpierw pan Piotrze, króciutko prosimy, bo się już powoli nam kończy czas, proszę bardzo.
Ja nie jestem budowlańcem, pracowałem 17 lat jako elektroenergetyk, kładę instalacje elektryczne, ale zastanawiam się jedna rzecz i może tu pan inżynier mi odpowie, się zastanawiam, kiedy odstąpimy od płytr gipsowych i powieszanych sufitów. Do czego zmierzam? Takie powieszane sufit, no wszystko pięknie, szybciutko i tak dalej. Po dwóch latach, po trzech, jakieś tam wymieniam instalacje, kurz roztocze, robactwo, pajęczyny, brud niesamowity. My to zakładamy w szpitalach, bo jest taka moda oczywiście, placówka służby zdrowia, w szkołach i tak dalej. A jeżeli chodzi o płytę gipsową, no bo to jest gładka ściana, szybciutko, ładnie, pięknie. Tak, ja też robię instalację elektryczną, to tam jest ten klej między ścianą a tym, to jest ładna ściana, gładka. Tam jest taki bałagan, takie roztocze. Ja tak się zastanawiam, jak to człowiek uderzy taką ścianę, kiedy to wszystko wypełznie, bo tam się mnoży, tam są takie warunki niesamowite, to wszystko jest fajne. Jak deweloper oddaje, jak się buduje, jak się gdzieś remontuje za jakiś czas, proszę gdzieś taki sufit, taką jeden panel podnieść, zobaczyć, co tam jest. Tam naprawdę,
nie ma
tam
nic.
Jest siedlisko bakterii i śmieci.
Panie Piotrze, dziękuję panu, trochę mi się przypomniało, bo chodzę na taką salę i ćwiczę i tam jest na ścianie kartka, żeby nie uderzać piłką w ścianę, bo grozi zawaleniem. Panie prezesie, no właśnie, do tych sufitów może króciutko się odniesiemy, a potem zaraz kolejny słuchacz jeszcze.
Tak.
Sufity podwieszane.
Sufity podwieszane. Jeśli chodzi o budownictwo wielorodzinne, bo takim tutaj mówiliśmy, to ja bym się skłaniał do tego, żeby robić, że tak powiem, tynki naturalne na zasadzie, powiedzmy, narzutu z zaprawy cementowo-wapiennej i później wapiennej, prawda? I pachl gipsowy. Nie jestem zwolennikiem też, tak jak tutaj kolega przedmówca mój powiedział, stosowania sufitów, że tak powiem, z płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie. Natomiast to w całości popieram i to, co pan powiedział, jeśli chodzi o te sufity stosowane, powiedzmy, w budownictwie szpitalnym na przykład, że to jest faktycznie wylęgarnia różnego rodzaju mikrobów i bakterii. I to przy braku, że tak powiem, odpowiednich zabiegów konserwacyjnych.
Tylko jak to czyścić? Tam by trzeba było, nie wiem, jakiś odkurzacz.
To specjalne, że tak powiem, są środki, które, że tak powiem, zabijają te mikroby i tak dalej. Mhm. I to wtedy można to
Ale jak jest, właśnie się zastanawiałem też, jaki jest cel podwieszanych sufitów, bo one co, nie dość, że nam obniżają pomieszczenie, to jeszcze w zasadzie mamy ten problem, o którym
tak,
wspomniał.
Tak, ale na przykład, jeżeli by pan zobaczył, ile, że tak powiem, jest tych instalacji w takim budynku szpitalnym.
Mhm. Schowanych tam.
No
dobrze, okay.
To po prostu tego się inaczej nie da zrobić, okay, prawda?
No dobrze, no to rozumiem, że stąd to wynika. Kolejny telefon, dzień dobry.
Halo, dzień dobry, Piotr mówi.
Witamy panie Piotrze.
Witam. Chciałem zapytać o taką informację. Niedawno w internecie znalazłem informacje dotyczące budownictwa wyłącznie przy pomocy drewna, o technologii, która jest stosowane od jakiegoś czasu podobno w Austrii. Chodzi o tak zwane drewno księżycowe, potocznie nazywane tak to jest. No, Polska stoi drewnem. My jesteśmy podobno eksporterem bardzo dużym drewna. Tutaj ta technologia, jeśli panu jest znana, która podobno ma wiele rekordów Guinnessa, jeśli chodzi o wytrzymałość, o odporność na warunki klimatyczne i tak dalej, i tak dalej. Ta metoda byłaby jakąś szansą dla nas w Polsce właśnie na budownictwo jednorodzinne, ale również wielokondygnacyjne.
Dziękuję panie Piotrze. Panie prezesie, drewno księżycowe. Ładnie się nazywa.
Niestety, fajnie się to słyszy, ale proszę państwa, raz, że taki kraj jak Polska właściwie jest w tej chwili tego drewna pozbawiony.
Ale co to jest za drewno? To jest jakiś
To jest drewno, które w odpowiednim okresie czasu musi być ścięte, żeby tam powiedzmy się te wszystkie, że tak powiem,
żywice
i tak dalej odpowiednio wydzieliły i żeby one stanowiły element, że tak powiem, konserwacji zarazem tego. Powiem tak, my absolutnie nie możemy sobie pozwolić w tej chwili na budownictwo z drewna, ponieważ żeśmy wysłali tyle dziesiątków metrów sześciennych wyciętych zostało lasów naszych i pojechało to do Chin. Pojechało również do Skandynawii. Cała IKEA, proszę państwa, która jest firmą skandynawską, prawda, jakoś nie czerpie, że tak powiem, ze zasobów swoich lasów, prawda, z drewna, które tam jest, tylko
z
naszego.
Ale przynajmniej produkują też w Polsce sporo.
Mało tego. Tak, ale to wszystko idzie na zachód, na import i za granicę wysyłane. Druga sprawa to...
Panie prezesie, czyli musimy poczekać tak z 20 lat, żeby trochę odrosło.
Tak, tak. I kolejna sprawa to jest jeszcze kwestia, że my nawet poszliśmy na takie rozwiązanie, że tak zwane europalety, które produkujemy i też wysyłamy na eksport, to odbiorca, firmy niemieckie, proszę pana, w tej chwili sobie zażyczyły, żeby w ogóle tego nie zbijać, nie? Tylko żeby to w klapkach do nich docierało, bo oni z tego robią drewno klejone i sprzedają nam w postaci wiązarów na przykład dachowych klejonych, nie? I tak się dajemy robić, że tak powiem, wrogi, nie? Taka jest prawda o tym wszystkim. Następna sprawa. To drewno klejone, które też jest reklamowane u nas i stosowane przez wielu projektantów w budownictwie, powiedzmy, użyteczności publicznej, jako tam wiązary dachowe przekrywające na przykład sale gimnastyczne. W Poznaniu mieliśmy taki przypadek na
zawalenia się
takiego wiązara w jednej ze szkół. I proszę państwa, to wszystko jest fajne, ale trzeba sobie zdawać sprawę z warunków eksploatacji i konieczności konserwacji tego. A tutaj niestety, jeżeli się stosuje taki wiązar na przykład w pływalni, bo są takie pływalnie, prawda, w suchym lesie i tak dalej, no to nikt nie przestrzega tego, żeby to konserwować odpowiednio.
Panie prezesie, no to teraz moglibyśmy tych wątków pewnie wiele poruszyć. Niestety zbliża się godzina 13. Bardzo serdecznie dziękuję panu za wizytę w studiu Radia Poznań. Państwu za telefony, za pytania. Przypomnę, naszym gościem był Edmund Przybyłowicz, prezes Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Bardzo panu dziękuję za wizytę. wizytę w studiu. Państwu za wysłuchanie audycji. Za 5 minut godzina 13, o 13 wiadomości, a później Franciszek Walerych. Dziękuję Państwu za uwagę. Wojciech Chmielewski, do usłyszenia.